Gdy przyszli na miejsce zwane Czaszką, ukrzyżowali tam Jezusa i złoczyńców, jednego po prawej, drugiego po lewej Jego stronie. Lecz Jezus mówił: Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Potem rozdzielili między siebie Jego szaty, rzucając losy. Zgodnie z rzymską literaturą źródłową, kara ukrzyżowania była przewidziana dla najgorszych złoczyńców i morderców. Była to kara tak okrutna, tak bolesna, tak hańbiąca, iż prawo zabraniało stosowania jej wobec własnych obywateli, którzy w przypadku wyroku śmierci byli ścinani mieczem, czego przykładem jest chociażby święty Paweł. Męki przybitego do krzyża trwały od kilku godzin do nawet kilku dni. Martwe ciało, jeśli nie było zdjęte z krzyża, czasem bywało rozszarpywane przez dzikie zwierzęta. Bezpośrednią przyczyną zgonu skazanego było najczęściej uduszenie. W takim przypadku skazaniec początkowo miał lekko podkurczone nogi, tak by można je było przybić do krzyża. Jednakże po pewnym czasie mięśnie nie wytrzymywały. Ciało bezwładnie zwisało na rękach. W takiej pozycji następował bardzo mocny ucisk na przeponę i w konsekwencji skazaniec się dusił. I to znów mogło trwać od kilku do nawet kilkunastu godzin. W tym kontekście rozumiemy, dlaczego na prośbę Żydów, aby ciała skazanych nie wisiały w czasie święta, Piłat kazał połamać im golenie. Innym powodem śmierci na krzyżu bywało albo wykrwawienie, lub też po prostu wyczerpanie. Jak zauważają historycy zajmujący się tą tematyką starożytności, kara ukrzyżowania mogła mieć bardzo różne formy, a fantazja i sadyzm oprawców były pozbawione jakichkolwiek hamulców. Gdy przyszli na miejsce zwane Czaszką, ukrzyżowali tam Jezusa. Po agonii w Ogrójcu, po okrutnym biczowaniu, po szyderczym ukoronowaniu cierniem, Jezus po raz kolejny przelewa krew dla naszego zbawienia. Tym razem najobficiej zostaje przybity do krzyża. Sprawiedliwy, zrównany z najgorszymi złoczyńcami. I zawieszony pomiędzy niebem i ziemią Jezus wypełnia słowa psalmu 22. Psalmu, który powstał na kilkaset lat przed śmiercią Jezusa. Rozlany jestem jak woda i rozłączają się wszystkie moje kości. Jak wosk się staje moje serce, we wnętrzu moim topnieje. Moje gardło suche jak skorupa, język mój przywiera do podniebienia. Kładziesz mnie w prochu śmierci, bo sfora psów mnie opada. Osacza mnie zgraja złoczyńców, przebodli ręce i nogi moje, policzyć mogę wszystkie moje kości, a oni się wpatrują, sycą mym widokiem. Stając pod krzyżem Jezusa, znajdujemy się w samym centrum naszego odkupienia. Cierpienie Jezusa, a zarazem bezbronność w Jego przeżywaniu, sięgają szczytu. Miłość Jezusa do mnie sięga szczytu. Syn Boży wydaje się za nas w ofierze. Daje Ojcu dar z siebie. Dar przebłagalny za nasze grzechy. Jednakże odkupienie, którego dokonuje Jezus, nie ogranicza się tylko do wyzwolenia z niewoli, grzechu i nieprawości. Ale Jezus realizuje odwieczny zamysł Boga Ojca. Zamysł, aby uczynić z nas przybrane dzieci Boże. Rozpięty na krzyżu Jezus na powrót przyprowadza nas do Ojca. Burzy mur pomiędzy stworzeniem i Stwórcą. Mur, którego o własnych siłach nigdy nie zdołalibyśmy obalić. Nigdy nie zdołalibyśmy w sposób adekwatny zadośćuczynić Ojcu. Dopiero w Jezusie, Bogu, człowieku, człowieku doskonałym, nieskazitelnie czystym, bez jakiejkolwiek winy, stał się możliwy nasz powrót do Boga. Jezus oddaje swoje życie za okup, na okup za nas, nie jakoby był zobowiązany, by komuś coś zapłacić. Ale w Jezusie dostrzegamy oblicze Ojca, który jest wierny swoim obietnicom. Ojca, który nie może zostawić nas w niewoli grzechu i śmierci. Ojca, który za bardzo nas kocha, żeby mógł pozwolić na tą naszą nędzę. Jezus jest prawdziwym odkupicielem człowieka i historii. W Jezusie Ojciec okazuje miłość, która nie pozwala, by jakiekolwiek z Jego dzieci zginęło. Dlatego też święty Paweł w liście do Rzymian stwierdza: Bóg okazał nam swoją miłość właśnie przez to, że Chrystus umarł za nas, gdyśmy byli jeszcze grzesznikami. Taka jest miłość Boga, zupełnie darmowa i bezinteresowna. Takie jest Boże działanie w ludzkim życiu. Z największego zła, jakim było zabicie Bożego Syna, Bóg wyprowadza największe dobro – odkupienie człowieka. Święty Jan Chryzostom, zmarły w 404 roku biskup Konstantynopola, rozważając sens odkupieńczej śmierci Jezusa na krzyżu, nie waha się stwierdzić, iż przez grzech Adama utraciliśmy raj, ale dzięki Jezusowi zyskaliśmy niebo. Dlatego zysk jest większy niż strata. A to dlatego, iż Jezus dał nam możliwość synowskiej więzi z Bogiem. Takiej, jaka łączy mamę, tatę ze swoim dzieckiem. Więzi pełnej czułości i akceptacji. Więzi pełnej bezpieczeństwa i szczęścia. Więzi sięgającej w wieczność, bo jak pisze święty Paweł w pierwszym liście do Tesaloniczan, nie przeznaczył nas Bóg, abyśmy zasłużyli na gniew, ale na osiągnięcie zbawienia przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który umarł za nas, abyśmy czy żywi, czy umarli, razem z Nim żyli. Dlatego też w Ewangelii świętego Jana Jezus mówi: a ja, gdy zostanę nad ziemię wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie. Wywyższenie to dokonało się właśnie na krzyżu. A w innym miejscu stwierdza: chlebem, który jadam, jest moje ciało za życie świata. Dzięki wydaniu się Jezusa na śmierć mogę żyć. Mogę żyć w pełni, nie tylko ciałem, ale także i duszą, bo to dopiero jest pełnia życia. Żyć całym potencjałem, jaki złożył w nas Bóg. I tak jak niezbędny jest pokarm ciału, tak też niezbędny jest i pokarm dla duszy. Jezus, nazywając siebie chlebem, wskazuje na siebie jako na dawcę życia. I intuicja podpowiada nam, że tym chlebem jest Eucharystia. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeżeli nie będziecie jedli ciała Syna Człowieczego ani pili krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Zatem Eucharystia, msza święta, przyjmowanie Jezusa w komunii jest sprawą mojego życia lub śmierci. Jezus ofiarował się nam na krzyżu dla naszego zbawienia, wydał całego siebie w ręce człowieka z miłości do nas. I z tej samej miłości wydaje nam się także i dzisiaj. A czyni to właśnie w Eucharystii. Przed wniebowstąpieniem Jezus powiedział do swoich uczniów, czyli do nas tu wszystkich zgromadzonych: oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Jestem z wami. W Eucharystii Jezus jest z nami w sposób najbardziej namacalny, fizyczny. W czasie przeistoczenia chleb staje się prawdziwym ciałem Jezusa, tym samym, które wisiało na krzyżu. Wino staje się prawdziwą krwią Jezusa, tą samą, która w czasie męki była przelewana dla naszego zbawienia. I chociaż nasze oczy dalej widzą postać, formę chleba i wina, to wiara podpowiada nam, że pod nimi obecny jest Jezus, Boży Syn. I jakże w tym momencie prawdziwe stają się słowa, które wypowiadamy po przeistoczeniu. Oto wielka tajemnica wiary. Ojcowie Kościoła w kontekście Eucharystii mawiali: jesteś tym, co jesz. Eucharystia przemienia nasze życie, przemienia nas całych, coraz bardziej upodabniając do Chrystusa. Jednakże samo przyjęcie Komunii Świętej niczego automatycznie w moim życiu nie zmieni. Potrzebna jest wiara w rzeczywistą obecność Jezusa. I jak to jest? Dlaczego tak jest, że po wielu latach przyjmowania Eucharystii nieraz serce człowieka jest zimne, wyzute z miłości, niewrażliwe na drugiego. Niewrażliwe, bo się do Eucharystii przyzwyczaiło, otrzaskało. Eucharystia musi mieć wpływ na moje życie. Musi mieć wpływ na jakość mojego życia chrześcijańskiego. Być coraz bardziej podobnym do Chrystusa, to znaczy coraz bardziej kochać tak jak On. To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali tak, jak ja was umiłowałem. Doświadczenie życiowe uczy, że nie zawsze możemy przyjąć Komunię Świętą, ale naszą cześć dla Eucharystii możemy wyrazić także w inny sposób. Chociażby poprzez pobożne uczestnictwo w niej, poprzez adorację Najświętszego Sakramentu. W czasie mszy świętej, mówiąc obrazowo, Jezus zastawia dwa stoły. Ołtarz, stół ofiary, ale także stół Słowa Bożego. I do tego stołu może przyjść każdy, zawsze, i karmić się Słowem Bożym. Jezus przecież sam powiedział, iż nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. Pozwolić, aby to Słowo kształtowało moje życie, aby Jezus żył we mnie także poprzez swoje słowa. Mówiąc o Eucharystii, o Komunii Świętej, mówimy przede wszystkim o ciele Chrystusa. Adorując Jezusa ukrytego w Najświętszym Sakramencie, adorujemy Go pod postacią chleba. A co z krwią? W czasie mszy świętej widzimy, iż spożywa ją tylko kapłan. Nawet uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej potocznie nazywamy Bożym Ciałem. A co z tą przenajświętszą krwią wylaną dla naszego zbawienia? Powodem jest tutaj sama postać, trudność w rozdzielaniu jej wiernym. Krwi Pańskiej także nie można przechowywać, dlatego iż wino może bardzo łatwo się zepsuć. Niemniej są takie okazje w naszym życiu, kiedy możemy przyjąć Jezusa do naszych serc pod dwoma postaciami, jak chociażby Wielki Czwartek czy ważne wydarzenia w naszym życiu duchowym, zawarcie sakramentu małżeństwa czy rekolekcje. I warto tutaj nadmienić, że gdy przyjmuję ciało Chrystusa lub gdy piję Jego krew, to za każdym razem przyjmuję całego Chrystusa, a nie tylko Jego część. Kult krwi Jezusa możemy szerzyć chociażby poprzez pobożne odmawianie litanii do przynajświętszej krwi Jezusa. Ta modlitwa znajduje się w naszych modlitewnikach Droga do Nieba. I po tak zarysowanej perspektywie, po zauważeniu związku pomiędzy wydaniem się Jezusa na krzyżu, a wydaniem się w Eucharystii, staje się dla nas jasne, że Eucharystia jest centralnym wydarzeniem w naszym chrześcijańskim życiu. Kościół jako wspólnota nie ma nic cenniejszego niż Eucharystia. I ja jako chrześcijanin nie mam nic cenniejszego niż Eucharystia, bo w niej doświadczam obecności ukrzyżowanego i zmartwychwstałego Pana. Dlatego chciejmy uczynić z niedzielnej Eucharystii centralny punkt naszego tygodnia, spotkanie z Jezusem. Przecież gdy się kogoś kocha, to wyczekuje się na spotkanie z Nim. To chce się być z Nim jak najczęściej, jak najdłużej. Pierwsi chrześcijanie mawiali: nie możemy żyć bez Eucharystii. I oby te słowa stały się także naszymi. Patrząc na ukrzyżowanego Jezusa, wydającego się dla naszego zbawienia, uczmy się szacunku i miłości do Eucharystii, do tego daru, którym jest On sam.